Kochani, tak, że przekazuję koszyk. Zachęcam do tego również, abyśmy byli wierni w sprawach finansowych, ponieważ wierzę, że to jest, to są też takie klucze Boże, takie zasady Bożego, zasady Bożego Królestwa. Kiedy jesteśmy wierni w małym, Bóg jest wobec nas też wierny w wielkim. Tak powiem, tak? Tak Słowo Boże mówi, że jest to nagroda Boża. I tak mogę również coś wspomnieć, kiedy czytamy Stary Testament, kiedy czytamy Księgi Mojżeszowe, widzimy bardzo wyraźnie, że Bóg wynagradzał ich wierność właśnie w dziesięcinach i daninach. I tak nam się wydaje czasami, no bo to Stary Testament, bo Nowy Testament, no rzeczywiście jest pewna zmiana, jest pewne jakby inne spojrzenie na Stary Testament ze względu na Nowy Testament, ale sam Jezus powiedział, że On nie zniósł zakonu, tylko go wypełnił, a więc to troszeczkę zmienia postać rzeczy. To nie jest tak, że on jest nieważny i nas nie obowiązuje, tylko został wypełniony, a my żyjemy w Nowym Przymierzu, zupełnie inaczej spoglądamy, zupełnie z innej perspektywy patrzymy na Stare Przymierze, patrzymy na nie przez pryzmat Mesjasza, przez pryzmat Jezusa, który umarł za nas na krzyżu i wypełnił zakon dla nas, a my w Chrystusie umarliśmy dla zakonu, i dlatego nas nie obowiązuje. Znaczy, on nie stracił ważności, tylko my straciliśmy ważność dla zakonu. My umarliśmy do zakonu. A więc w jakiś sposób on cały czas jeszcze jest aktywny, więc i był cieniem rzeczy przyszłych, a więc dziesięciny i daniny, one nie przeminęły, one może troszkę zmieniły po prostu jakby sposób, w jaki sposób my się do tych dziesięcin, do danin odnosimy. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tak w jakimś sensie leży mi to na sercu, czuję, że to jest ważne dla nas wszystkich jako dla społeczności i dla nas jako dla rodzin również, abyście byli wierni w dziesięcinach i daninach. Mówię dwa słowa, dziesięciny i daniny. Tak biblijnym się posługuję słownictwem. Lub dziesięcina to jest nasze współczesne słowo, danina to chyba raczej już nie współczesne słowo, a więc dobrowolne ofiary, czy na przykład prawda, jakieś darowizny, czyli dziesięciny i darowizny. Tak, to są dwie rzeczy i to jest ważne. Ja myślę, że to jest istotna sprawa dla błogosławieństwa nawet duchowego. Ja nie uważam w ogóle w ten sposób, że my tu będziemy dawać dużo pieniędzy, a teraz wielkie błogosławieństwo na nas płynie za to, że daliśmy taką wielką kwotę. To nie o to chodzi zupełnie. I myślę, że już wyrośliśmy z tego stylu. Ale jednak jest w tym prawda, żebyśmy byli wierni w naszych sprawach finansowych, wierni w sprawach zawodowych, wierni w sprawach biznesowych. Na przykład Słowo Boże mówi, aby być, nie oszukiwać brata czy współobywatela przez jakąś fałszywą uwagę i tym podobne rzeczy. Tak? Więc tu musimy po prostu być wierni. I jeśli są jakieś sprawy urzędowe, jakieś są sprawy prawne na przykład też, to tak potrzebujemy tutaj znać tą ścieżkę Bożą, tą Bożą myśl według Bożej mądrości. Ponieważ może nam się zdarzyć, że coś nie tak nam wyjdzie, bo tak jakoś wyszło, no i później są jakieś braki błogosławieństwa w naszej sytuacji, coś tam nam się nie poukładało. Oczywiście Bóg jest miłosierny i nas z wielu rzeczy wyzwala i wyprowadza, ale bądźmy w tym wierni. Natomiast ja osobiście też uważam, że właściwą rzeczą jest, tak powiem, właściwą i według Bożej mądrości, abyśmy kładli na sprawę Bożą taką pełną dziesięcinę, tak uważam. Jeśli nie dziesięcinę, okej, ktoś uważa, że nie, bo mu tam dziesięcina nie pasuje, bo niektórzy mają takie pomyślenie, to bądź wierny w jakiejś kwocie, którą sobie określiłeś, ale bądź tym wierny. I to jest sprawa wierności takiej, bez względu na to, czy czuję, czy nie czuję, tak? A druga sprawa to są darowizny, czyli ofiary już dodatkowe, różne ważne sprawy. I kiedy czytamy Koryntian, tam jest napisane, że Paweł zbierał te darowizny, i nie zależało mu na tym, abyśmy dawali z naszego braku, czyli dawali zbyt dużo i później sami nie mieli. No chyba, że raz czy drugi raz. Jemu chodziło o to, żebyśmy regularnie, żeby Kościół w Koryncie mógł regularnie ułożyć na dobrą sprawę na Jerozolimę z tego nadmiaru, który im pozostaje. A więc Bożą wolą jest, żebyśmy dawali na Boże rzeczy, na ubogich lub na Boże sprawy z nadmiaru, czyli Bożą wolą jest, żebyśmy mieli nadmiar. Bożą wolą jest, abyśmy mieli nadmiar, abyśmy mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. I ja nie mówię tutaj o jakimś bogactwie, czy jakimś przepychu i z takim, wiecie, no takie słowo jest takim snobistycznym podejściu do życia. bo to rzeczywiście też nie jest według Bożej mądrości, bo Słowo Boże mówi, że Paweł był przygotowany i do jednego i drugiego, tak? Być bogatym i być biednym, tak? Obfitować i mieć, być, żyć skromnie. Nie tylko obfitować, nie tylko obfitować i nie tylko żyć skromnie, jedno i drugie, tak? Czyli on, dla niego był skarb był zupełnie gdzie indziej, centrum jego życia było zupełnie gdzie indziej. Niekoniecznie w kwestii finansowej, ale finanse są ważne w naszym życiu. I jeśli spojrzycie na Izraela, a myślę, że on jest właściwym wzorcem dla Kościoła, to w Izraelu było jasne, że jeżeli Bóg cię błogosławi, to obfitujesz. Nie musisz być bogaty, ale masz na tyle, że masz z czego udzielać potrzebującym. No. I to jest taki temat, który kiedyś myślę, że jeszcze troszkę przeciągniemy, dlatego że myślę, że sprawy finansowe są bardzo ważne w Kościele i powinniśmy trochę rzeczy zrozumieć. Nie żyć ponad stan, między innymi tego Słowo Boże naucza, czyli nie zaciągać kredytów niepotrzebnych, zupełnie bez sensu, i bo muszę mieć nowy samochód, czy tam jakiegoś nowego iPhone'a, skoro nie mogę się tym starszym iPhone'em posługiwać, tylko dlatego, że mam taką zachciankę. I to jest już takie rzeczywiście życie ponad stan, ale nie ma nic złego, żeby kupić kolejną rzecz, dobry samochód, ponieważ stary się zużył. I teraz kwestia tego, czy mieć, czy nie mieć. No zależy, jak pracujesz, tak? Zależy, w jaki sposób pracujesz, w jaki sposób jesteś zaradny. I Słowo Boże krytykuje nasz brak niezaradności, naszą niezaradność, nasz brak mądrości w sprawach finansowych, czyli nawet nas napomina, abyśmy szli do mrówki leniwczej, iść do mrówki leniwczej, abyś nauczył się pracować, tak? Albo zarządzanie swoimi finansami, czyli na przykład dziesięciny i daniny, one są właściwym zarządzaniem naszymi finansami. A na przykład Salomon mówi, że czegokolwiek dotknie się twoja ręka, uczyń to według swojej możliwości. A więc Słowo Boże nie mówi do nas, nie rób nic, bo jesteś duchowy, tylko mówi, czyń, co możesz czynić. Czegokolwiek, nie tylko sprawy duchowe. I nie tylko sprawy szlachetne. Sprawy na przykład, możesz sam pomalować mieszkanie, pomaluj je. To jest zaradność. Bóg cię w tym będzie błogosławił. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że myślę, że my czasami jesteśmy tak duchowi, że już nie jesteśmy w ogóle cieleśni, nie myślimy w ogóle tak jakoś tak normalnie. Po prostu tak jakoś gdzieś nasza głowa gdzieś tam fruwa w sprawach jakiejś demonologii i tak dalej, że nie rozumiemy normalnych spraw życia codziennego. A myślę, że sprawy życia codziennego są nawet bardziej duchowe niż tam jakieś nazewnictwo po prostu pewnych rzeczy. Chcę to tak konkretnie podkreślić, ponieważ myślę, że czasami jesteśmy tak górnolotni, że pomijamy rzeczy po prostu takie zwyczajne, codzienne. I tak wracając jeszcze do tematu pracy, do spraw zawodowych. To nie jest prosta ścieżka mieć dobrą pracę, to nie jest prosta ścieżka mieć jakiś dobry zawód. To nie są proste rzeczy, łatwe rzeczy. Ale czy myślicie, że Bóg nas powołał tylko do tego, żeby jakoś tam przeżyć to życie tutaj na ziemi i tam dotrzeć do nieba? Czy Bóg nie mówi, że we wszystkim będę z wami? Słowo Boże mówi, zamieszkam pośród nich, będę się przechadzał pośród nich. Kiedy? Wtedy, kiedy jesteś w pracy. Bóg będzie zamieszkiwał twoje serce, twoje życie. I to jest Bożą wolą, abyś to, co robisz w domu, czy jesteś z rodziną na wakacjach, czy jesteś w kościele, czy sprzątasz w kościele, czy pomagasz po prostu jakimś ludziom, czy jesteś wolontariuszem. Słowo Boże mówi, zamieszkam pośród nich i będę się przechadzał pośród nich. Jestem i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. W tych wszystkich sprawach Bóg się będzie chciał uwielbić. W tym na przykład, że może ktoś z nas będzie jakiś coś wymyśli, coś ciekawego, coś nowego. Może, jeżeli nie czujecie się na siłach, to niech nasze dzieci zostaną jakimiś inżynierami czy technikami, wprowadzą coś innowacyjnego. Czy myślicie, że to jest kwestia tego świata? Nie, to jest kwestia Bożej chwały. Jeżeli ty, jako dziecko Boże, wprowadzasz jakąś innowacyjność, która służy ludziom, to poniekąd w jakiś tam sposób oddajesz Bogu chwałę, dlatego że to Bóg dał ci tą zdolność. I to nie są tylko kwestie duchowe. Ja specjalnie o tym mówię, dlatego że my czasami tak jakoś już jesteśmy duchowi, że w ogóle nie żyjemy na tym świecie, nie jakby gdzieś nie funkcjonujemy w sprawach tego świata. A zobaczcie, że Abraham, myślę, że on jest ojcem naszej wiary, on jest dobrym przykładem. On funkcjonował bardzo mocno zakorzeniony w okoliczności tego świata, czyli w biznes, ówczesny biznes, tak? Głównie pasterski, bydło, owce, ziemia, tak? Miał swoich niewolników, czyli miał całą firmę. No, dzisiaj niewolnicy nie są, pracownicy nie są niewolnikami. Ale no wtedy tak to mniej więcej wyglądało, że to nie było niewolnictwo na takiej zasadzie, że wiecie, jak nam się wydaje gdzieś tam z filmów jakichś amerykańskich, tylko oni po prostu, ci ludzie na przykład byli ubodzy i czasami specjalnie oddawali się w niewolę, czyli jakby oddawali się pewnej rodzinie, żeby żyć z nimi, w ten sposób mieć godny stan życiowy. No, nie było pomocy społecznej i tak dalej, nie było społecznych takich programów. Nie pamiętam, ile tam było, ile tam było narodu z Abrahamem, ale tam było przynajmniej kilkadziesiąt osób. Przynajmniej kilkadziesiąt osób plus całe stada bydła na ówczesne czasy, to było, wiecie, to tak jak dzisiaj byś miał, nie wiem, jakąś firmę z ogromnym parkiem maszynowym, czy sieć sklepów, czy coś w tym stylu. Możecie sobie to tak mniej więcej wyobrazić. Więc ojciec wiary tak żył. Ojciec wiary, dlaczego? Dlatego, że Bóg mu błogosławił. Ale w jaki sposób mu Bóg błogosławił? Spadł mu z nieba rano, on się obudził, spał, wdychał, przewracał się z boku na bok i nagle się wstał rano, a tu bydło się pomnożyło? Nie. Bóg mu dał mądrość, zaradność, sposobność, smykałkę żydowską poniekąd. Tak, poniekąd żydowską. Smykałkę do biznesu, do pomnażania, do robienia tego wszystkiego. Tak samo było z Jakubem. Co Bóg zrobił z Jakubem? Jaka była jego sytuacja? Właściwie to nie wiem, czy to Bóg zrobił z Jakubem, czy to Jakub zrobił z Bogiem. Nie jestem pewien. Naprawdę, nie jestem pewien. Jaka jest historia, jak go wuj Laban chciał oszukać? Dogadał się, dobra wuju, te czystej maści, tak, białe i czarne, czyste, będą twoje wszystkie owce i kozły, tak? Owce i kozy. A te takie łaciate będą moje, nie? Wuj mówi, ale frajer normalnie. Ja miał wszystkie piękne sierści, on weźmie te gorsze, nie? No i właściwie tutaj nie Bóg mu powiedział to. Po prostu to przyszło z jakiejś takiej Bożej mądrości, ale myślę też z pewnego akcentu wiary w sercu Jakuba, dlatego że on znał Boga, on spotkał się z Bogiem wcześniej. Pamiętacie tę historię? Jak on wyszedł, uciekał przed Ezawem, sam, bez niczego, z laską, przeprawia się przez Jordan. I wtedy w tej nocy, kiedy przeprawia się przez Jordan, zasypia i widzi, jak aniołowie wchodzą i schodzą z nieba. I Bóg do niego przemawia, że ja jestem twoim Bogiem, będę cię błogosławić. Tak? I on w tym miejscu stawia ten ołtarz z kamieni. I mówi, Panie, jeżeli będziesz mnie błogosławić, to ja będę ci służył do końca swojego życia. Zawiera takie przymierze z Bogiem. I to błogosławieństwo towarzyszy Jakubowi. Ale ze względu na co? Na jego relację osobistą. Nie relację przez Kościół, nie relację przez lidera, tylko twoją relację osobistą. To ty masz mieć ten sen i spotkać się z Bogiem i zbudować ten ołtarz. Ty sam. Ty sam masz mieć to przymierze, tą rękojmię w swoim sercu z Bogiem. Ty sam musisz mieć ten papier podpisany. Ty, twoje nazwisko ma tam widnieć. I zobaczcie, jak Jakub, kiedy służy za pierwszą swoją żonę, właściwie miał tylko za jedną służyć, wuj go tam trochę oszukał, ale dzięki temu rodzina mu się pomnożyła. Później za drugą żonę, i w końcu ma wychodzić stamtąd po trzy razy chyba 7 lat, jeśli dobrze pamiętam, tak? Jakoś tak było. Co? Trzy razy 7 lat, bo jeszcze za służbę, za bydło właśnie miał ostateczny raz służyć. I wtedy on właśnie kładzie przed tymi owcami te takie patyki, które były strokate, tak? Czyli jakieś tam pasiaste, pocięte. To była jego myśl, pomysł jego. Dlaczego on to zrobił? On to zrobił w oparciu o swoją wiarę. Powiedział, Boże, ty mi błogosławisz, co ma zrobić? Dobra, moim gestem wiary, aktem wiary będzie, że ja położę te patyki przed tymi owcami i kozłami. Nielogiczna zupełnie kwestia, zupełnie nikt tego nie może wytłumaczyć na sposób logiczny, ale to chodziło o jego wiarę. On położył taką wiarę, swoje serce. Powiedział Bogu po prostu, Boże, wierzę Ci, że Ty obiecałeś mi, że mnie pobłogosławisz. Więc oto mój akt wiary. Teraz mnie błogosław. Zrobiłem wszystko, co mogłem w swoim życiu. Służyłem, jak tylko mogłem. Teraz mnie błogosław. To jest ta żydowska myśl, która jest śmiała przed Bogiem. Kiedy czytamy w Mojżeszowych, między innymi o święcie Szawułot, Pięćdziesiątnicy, tam jest wyraźnie napisane, że oni mają upiec dwa chleby z zakwasem. I kapłan w czasie tego święta podnosi te dwa chleby i potrząsa nimi przed Bogiem. Powiedzielibyście, ale Po co podnosić i potrząsać? No, przecież mogę uleżeć sobie tutaj. Też możemy się pomodlić, nie? No, Jakub też mógł nie robić tych kików przed tymi kozłami. Też może coś by się wydarzyło, ale wiecie, są pewne gesty takie duchowe, które coś dla ciebie znaczą. One przypominają ci o twojej wierze, przypominają ci o tym, że Bóg ci chce błogosławić. I jakby też czasami przypominają Bogu. To jest to, co czasami możemy powiedzieć słowami, a czasami możemy zrobić bez słów, gestem. Uwielbienie ma pełną moc gestów proroczych. Taniec, pląsanie, okrzyki radości, okrzyki chwały. Nie dlatego zachęcam was, abyście byli wolni w uwielbieniu. I zobaczcie, że Bóg odpowiada i Jego stada pomnażają się przez te lata dużo bardziej niż stada wuja Labana. Ze względu na co? Ze względu na patyki? Nie. Ze względu na wiarę Jakuba. Na wiarę Jakuba. Ze względu na twoją i moją wiarę. Że chwytasz Boga za Jego obietnicę i trzymasz Go wiarą. Trzymasz się tych obietnic z wiarą. Słowo Boże mówi w liście do Koryntian, 4:7. Możemy to przeczytać troszeczkę. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim nosząca, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa, na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tu się na chwileczkę zatrzymam. Ponieważ czasami, wydaje mi się, że czasami jako wierzący my zatrzymujemy się na tym miejscu, aby śmierć Jezusa na naszym ciele się ujawniła. I to jest właściwa droga, jak najbardziej, ale to jest tylko pierwszy krok. I nie jest celem samym w sobie. Dlatego, że jeżeli uniżasz samego siebie przed Bogiem, dlatego, że już masz czas uniżenia pokuty, czy nawrócenia, czy odwrócenia się od swoich złych dróg w swoim życiu, to jest ten moment, kiedy przyjmujesz jakby śmierć Jezusa na swoim ciele. Czyli tak naprawdę śmierć dla samego siebie, dla własnego ja. Dla starego człowieka. Ale po co? Aby i życie Jezusa na naszym ciele się ujawniło. No więc jeżeli oczekujesz, że będziesz wolny od grzechu przez to, że przyjmujesz śmierć, przez takie upamiętanie, ukorzenie, pokorę, pokutę, tak? I to działa, bo to zadziała. Zawsze to zadziała, że zaczynasz coś czuć. To powinna również działać ta druga część. Czyli życie Jezusa na naszym ciele. Czyli ożywienie, poruszenie w duchu, śmiałość, radość, odwaga przed Bogiem. Tak jak Jakub był odważny przed Bogiem. On był odważny, żeby wziąć obietnicę. Abraham też był odważny, żeby wziąć obietnicę. Jakub, znacie jego historię, później jak wracał ze całym swoim dobytkiem, ze swoimi rodzinami, jak się spierał z Bogiem, tak? Prawdopodobnie z Mesjaszem, no ale to jest już oczywiście kwestia, którą należałoby więcej rozważyć. Jak się spierał, powiedział, nie puszczę cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Masz taką odwagę w sercu powiedzieć, Boże, nie puszczę cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz? Oni mieli. Czy to się Bogu podobało? Tak. Wyszedł z tego ze zwichniętym wiodrem do końca życia, ale podobało się, pobłogosławił Bóg, pobłogosławił. A więc miej wiarę w Boga, bądź śmiały w swojej modlitwie. Nie bój się modlić o wielkie rzeczy. Myśl w sposób potężny, myśl w sposób dalekosiężny. Nie myśl tylko tu i teraz, dzisiaj, co będę jadł i co będę pił, ale pomyśl o tym, co będzie w twoim życiu za 10, za 15, za 20 lat, co będzie z twoją rodziną, co będzie z twoimi synami, co będzie z naszym miastem, co będzie z naszym krajem. Myślmy dalekosiężnie, dlatego że Bóg myśli strategicznie. I my czasami myślimy, o Boże, nic się nie dzieje w moim życiu. Okej, może się wydawać tobie, że nic się nie dzieje, ale może to jest akurat krok po kroczku, kiedy potrzebujesz przygotowania do większych rzeczy, więc bądź wierny w miejscu, w którym jesteś dziś. W tym czasie, kiedy przeżywasz pewne rzeczy dziś, kiedy Bóg napełnia twoje serce myślami z nieba dzisiaj, zastanów się, co Bóg do ciebie dzisiaj mówił. Co Bóg do ciebie mówił wczoraj? W jaki sposób się modliłeś? Wiecie, że w czasie modlitwy bardzo często Duch Boży nas prowadzi i możemy myśleć o tym, co Bóg do nas mówi w czasie modlitwy? Dlatego jest taka fajna zasada, którą ja wyznaję i w większości przypadków się udaje. Nie módl się nigdy zbyt krótko. Oczywiście nie mam na myśli tego, że nie mamy się czasami pomodlić krótko i konkretnie, ale jeśli na przykład zasiadasz do modlitwy, poświęć sobie, powiedz tak, będę się modlił na przykład 10 minut albo 15 minut. Módl się tyle czasu. Dlatego, że Chyba, żeby tu, wiesz, chyba, że tam zmienisz plany w trakcie, bo poczujesz, że Bóg spadł i kazał ci wstać i biegnąć do pracy czy do szkoły, czy coś tam, nie? Ale co mam na myśli? Chodzi o to, że czasami jest tak, że zaczynamy się modlić i nie przychodzi Boże namaszczenie. Pomodlimy się chwilkę i odchodzimy z tego miejsca. Odchodzimy z miejsca modlitwy, bo nie poczuliśmy nic od Boga. A gwarantuję wam, że bardzo często jest tak, że poczekaj, pobądź jeszcze w obecności Bożej. Pouwielbiaj Go, powysławiaj Go, poogłaszaj Boże rzeczy nad swoim życiem. Poprzebywaj, a poczujesz zmienioną atmosferę w swoim sercu i tak jakby coś się zmieniło w twoim życiu. Dlatego bardzo często jest tak, że potrzebujemy sobie postanowić, że nie wyjdę od razu po 3 minutach modlitwy, kiedy nic się nie wydarzyło, ale pozostanę 10-15 minut, aż poczuję Bożą obecność. Wezmę Boże namaszczenie i rozpocznę dzień w inny sposób. I Słowo Boże w Koryntian dalej mówi tak, że tak wtedy od 12 wersu. Śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, przeto powiedziałem i my wierzymy i dlatego też mówimy. Czym się charakteryzuje duch wiary, który był w Abrahamie i w Jakubie? Uwierzyłem, przeto powiedziałem. Uwierzyłem, przeto postawił te kijki nacinane przed tymi owcami i kozłami. Abraham tak samo uwierzył Bogu, dlatego wyszedł do ziemi obiecanej. Tak samo Jozue, Kaleb i inni uwierzyli Bogu, nie patrzyli na swoje możliwości. Tak? Oni wiedzieli, że jesteśmy tylko naczyniami glinianymi, ale wiedzieli, że Bóg, skoro On obiecał, ma moc tego dokonać. Uwierzyłem, przeto powiedziałem, tym się charakteryzuje Duch Boży. Uwierzyłeś i wypowiedziałeś wiarę. Wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi. Wszystko to, powiem, dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. I może tak skrócę to troszeczkę, nie upadamy na duchu. Może 5 rozdział od 5 wersu. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię ducha. Więc też zawsze jesteśmy pełni tej wierności, ufności. I wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana, dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. To jest mocne słowo, bardzo mocne słowo i naprawdę warto się temu przyjrzeć, ponieważ od tego sądu ostatecznego jesteśmy zbawieni. Będziemy uczestnikami pierwszego zmartwychwstania. Ale Słowo też Boże mówi, że staniemy przed sądem Chrystusowym, aby każdy z nas odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. A więc nas też jako liderów obowiązkiem jest, aby zachęcić każdego z nas, samych też siebie pilnować, jak i każdego z was zachęcić, abyście sięgali po nagrodę z nieba, abyście nie tylko sięgnęli po zbawienie, ale sięgali po nagrodę, po zapłatę z nieba, po tą nagrodę. Bądźmy wierni w małym, wiele otrzymamy, tak? Obracajmy tymi talentami, Bóg pomnoży nawet to, co mamy. Bóg jest wielkoduszny i wspaniałomyślny. Ale tu jest też jeszcze inne słowo powiedziane, że odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe, w kontekście, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. A więc wiara będzie nam koniecznie potrzebna, aby odebrać właściwą zapłatę. Dlaczego? Dlatego, że naturalnie te rzeczy nie przychodzą. Nie wystarczy naturalnie Bogu służyć. Jeżeli Bogu chcesz służyć naprawdę, to musisz służyć Bogu w ponadnaturalnych sprawach. Więc musisz wierzyć w ponadnaturalne sprawy i musisz poruszać się w ponadnaturalny sposób. Czyli musisz chodzić w wierze. A więc uwierzyłem, przeto powiedziałem. A więc zrobiłem pewien gest wiary. Boże, obiecałeś, że będziesz mnie błogosławić. A więc położę te nacinane patyki przed swoimi zwierzętami, a ty mi pobłogosławisz. Będę codziennie na nie patrzył, mówił, będę potrząsał swoją wiarą, swoim sercem przed tobą, powiedział: Boże, uczynisz, odpowiesz. To jest postawa wiary. I myślę, że dobre uczynki dokonane w ciele, dobre czy złe, nie dotyczą tylko takich dobrych uczynków jako uczynki czynienia jakiejś dobroczynności, pomocy, darowizn, jak najbardziej to też. Czy ewangelizacji, jak najbardziej to też. Czy różnych innych spraw, których możemy dokonywać. Myślę, że najbardziej byłoby fajnie, jakbyśmy wzięli moc Bożą, unieśli uzdrowienie, moc uzdrowienia, wyzwolenia z demonów, z duchów. To byłyby dopiero dobre uczynki. Nie? Bo naprawdę one są wtedy niesamowite po prostu w życiu człowieka. I dlatego tu jest to właśnie miejsce, aby życie Jezusa na naszym ciele się też ujawniło. Ale żeby po te rzeczy sięgnąć, musisz uruchomić wiarę. I Słowo Boże mówi, że pielgrzymujemy, wcześniej był 18 wers, 4:18, mówi nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne jest doczesne, a to, co niewidzialne jest wieczne. A więc musisz oczami wiary patrzeć na niewidzialne obietnice Boże. Posłuchajcie, Bóg w swoim słowie obiecał nam wiele rzeczy. Tak czy nie? Jeśli nie, to weź sobie kartkę i wypisz sobie w domu i powiesz sobie na ścianie. Zobaczysz, ile tego jest. Bóg obiecuje ci dobre rzeczy. Załóżmy, że obiecuje ci jakiś prezent z nieba. Bóg mówi, mam dla ciebie prezent z nieba, chcę ci go dać. I co dalej? Siedzisz i czekasz? Czy sięgasz po niego? Sięgasz sercem wiary. Dobrze, Boże, bardzo ci dziękuję. Przez dziękczynienie wysławiam Cię, wywyższam Cię, przyjmuję to, co masz dla mnie, chcę w to wejść, chcę się w to zaangażować, pokaż mi, jakie kroki mam podjąć albo pokaż mi, w jaki sposób mam to wziąć, ale ja chcę po to sięgnąć. Bądź tym desperatem Bożym o pewne rzeczy. Bądź desperatem Bożym. Wierz potężnie, myśl jak Bóg o nas myśli. Dlatego, że jeśli nie wyciągniesz ręki wiary, tylko pomyślisz sobie tak, ja jestem niegodny, ale ja nagrzeszyłem, ale ja coś narozrabiałem. Na pewno Bóg mi tego nie da. To obawiam się, że stanie się w twoim życiu to, na ile wierzysz. I sam zamykasz drzwi przed Bożymi darami w swoim życiu. Bóg chce ci dać, Bóg tobie obiecał, a ty nie wierzysz, że Bóg to może dać. I nie wierzysz w to, co On mówi o tobie w swoim słowie. Myślisz o sobie tak, jak świat myśli. Że zrobiłeś coś złego, to Bóg ci teraz nie da. Nie wierzę, że Abraham czy Jakub byli idealni. Może wy wierzycie, ja nie wierzę. Byli takimi samymi ludźmi jak ty i ja. Takimi samymi ludźmi jak ty i ja. Takimi samymi ludźmi jak ty i ja. Mieli te same problemy, te same jakieś trudności, te same złe dni, źle się wyspali, było czasami trudno, ktoś im coś tam powiedział, coś komuś źle odpowiedzieli, a Bóg jednak błogosławił ich ze względu na swoje obietnice, ze względu na usprawiedliwienie też. A my mamy usprawiedliwienie w Jezusie. I chciałbym to jeszcze podkreślić, zakończyć pewnymi wersetami z 5 Mojżeszowej. Ale zanim to otworzę, to jeszcze coś powiem. Czasami nam się wydaje, że Bóg jest smutny, dlatego że mamy taki stereotyp, że w świecie te ludzie szaleją, no wiadomo, tam poużywają trochę jakiegoś alkoholu i tam to jest wesoło, a w kościele to jest czasami smutno. Myślę, że ten stereotyp już odchodzi powolutku w niepamięć, powoli nas Bóg tego oducza, odzwyczaja i daje nam zrozumienie, że Jego Królestwo ma dużo więcej niesamowitej radości i niesamowitego spełnienia, nie tylko kiedyś tam w niebie, ale już tutaj dzisiaj. Kiedy patrzymy na przykład Izraela, rozumiemy też, że Bóg uczył Izraela nie tylko upamiętanie, nie tylko pokory, pokuty, ale uczył ich też jako pokornych ludzi, aby byli posłuszni pewnym przykazaniom, jak i również tego, żeby przed obliczem Pana razem ze swoją rodziną, ze swoimi bliskimi świętować i radować się. Ze względu na przykład na jakieś jedno święto, drugie święto, praktycznie każde święto miało coś w aspekcie radowania się lub czegoś ogłaszania, proklamowania, świętowania przed Bogiem. Myślę, że jako chrześcijanie to tak jakoś pominęliśmy w swoim życiu i nie do końca to rozumiemy. I wydaje nam się, że Bóg to nas tak cały czas będzie tylko karał i wychowywał. A wiecie, że czasami lepsze wychowanie jest właśnie przez świętowanie, radowanie się przed Nim. Dlatego, że my zaczynamy rozumieć Jego Królestwo. Zaczynamy rozumieć Boga, kim On jest tak naprawdę. Czy wy myślicie, że Stwórca nieba i ziemi zamknął nas tylko w wypełnianiu przykazań, w smutnym kościele? Oj, coś mi się wydaje, że nie tak chyba miało być. Stworzył niebo i ziemię dla nas. Powiedział, abyście zarządzali, abyście uprawiali, abyście się rozradzali, abyście czynili sobie ziemię poddaną. To jest smutne? Abyście radowali się przed Jego obliczem, kiedy On będzie się przechadzał, tak jak przechadzał się w ogrodzie Eden. To nie są rzeczy smutne. To są rzeczy spełnione, radosne, niesamowite. I do tego nas przywraca na nowo drugi Adam, czyli Jezus. Stajemy się na nowo w Nim, czyli Bóg przywraca to, co zostało stracone w pierwszym Adamie. Przywraca na nowo atmosferę Królestwa Bożego w naszym życiu. I ośmielam się powiedzieć, że już na tej ziemi możesz doświadczyć Królestwa Bożego. Na tej ziemi, dlatego że przywrócone są rzeczy, które straciliśmy w pierwszym Adamie. Dlatego Jezus powiedział, że dziwicie się, że powiedziałem burzy, uciszcie się, albo inne rzeczy czyniłem wielkie, niesamowite. Powiedział, zaświadczam wam, że wy też będziecie czynić takie same rzeczy, a nawet i większe. Dlaczego? Dlatego, że drugi Adam miał zarządzać ziemią. Miał czynić ją sobie poddaną. I my jesteśmy w Nim, w Jezusie, tak Słowo Boże mówi, w Chrystusie. To nie jest tylko zbawienie. To jest przemawianie do chorób, aby odeszły. To jest bycie zaradnym w sprawach finansowych. Być odpowiedzialnym w sprawie rodziny. Nie wychodzi nam czasami, no. Ale i tak nas Bóg błogosławi, dlatego że wszystkim nie wychodziło. Bóg jest miłosierny. W Jezusie mamy przymierze błogosławieństwa i przymierza wypełnienia się Bożych obietnic. I kończąc moje słowo, przeczytam 5 Mojżeszowo, 28 werset. 28 rozdział. Nie cały. Do 14 wersetu, a potem jeszcze jeden werset przytoczę. Bardzo lubię to czytać, dlatego że to zmienia moje myślenie, te słowa. Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga Twego i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan, Bóg Twój, wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi i spłyną na Ciebie i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga Twego. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz na polu. Błogosławione będzie Twoje potomstwo, plon Twojej ziemi, rozpód Twego bydła, miod Twojej rogacizny i przychówek Twoich trzód. Błogosławiony będzie Twój samochód, błogosławione będzie Twoje przedsięwzięcie, Twój biznes, Twoja praca, wkład w zawód, który czynisz, w Twoją szkołę. Błogosławione będzie Twoje malowanie mieszkania. No czasem ci pędzel upadnie na podłogę i narobisz szkody, ale i tak będziesz w tym błogosławiony. Błogosławiony będzie Twój kosz i Twoja dzieża. Błogosławione będzie Twoje wejście i Twoje wyjście. Gdzie czasami jak wchodziłem do urzędu coś załatwić, to mówię, Boże, dziękuję Ci, że błogosławione będzie moje wejście i moje wyjście. Powali Pan Twoich nieprzyjaciół, którzy powstają przeciwko Tobie. Jedną drogą wyjdą, tego nie mówiłem w urzędzie. Jedną drogą wyjdą przeciwko Tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed Tobą. Pan każe, aby było z Tobą błogosławieństwo w Twoich spichlerzach i w każdym przedsięwzięciu Twoich rąk. Pobłogosławi Cię na ziemi, którą daje Ci Pan Bóg Twój. Pobłogosławi Cię na ziemi, na świdnickiej, polskiej, lubelskiej ziemi. Może jesteś w chełmskiej ziemi. Pozdrawiamy, Chełm. A może jesteście gdzieś z Warszawy, czy z innych okolic, tak? Z jakiejś... Kto jest z dalekiej ziemi? Jesteś z poznańskiej ziemi, tak? A, tylko studiujesz teraz, ale jesteś stąd. Na każdej ziemi, na której Bóg was posadził, Bóg cię pobłogosławi. To jest Boża obietnica, która w Jezusie, Słowo Boże mówi, wszystkie obietnice w Jezusie są tak i amen. Pobłogosławi cię. Każe, aby w Twoich spichlerzach niczego nie brakowało. Pan ustanowi Cię sobie jako lud święty, tak jak Ci poprzysiągł, jeżeli będziesz przestrzegał przykazań Pana Boga Twego i chodził Jego drogami. I ujrzał wszystkie ludy ziemi, że imię Pana jest wzywane u Ciebie i będą się Ciebie bać. Ponad miarę obdarzy Cię Pan dobrem w Twoim potomstwie, w rozpłodzie Twego bydła i w plonach Twojej roli na ziemi, co do której Pan poprzysiągł Twoim ojcom, że Ci ją da. Otworzy Pan przed Tobą swój skarbiec dobra niebiosa, aby dawać deszcz na Twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę Twoich rąk. Tak, że będziesz mógł pożyczać wielu narodom, ale ty sam nie będziesz pożyczał. I uczyni cię Pan głową, a nie ogonem i będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole. Jeżeli będziesz słuchał przykazań Pana Boga Twego, które ja ci dziś nadaję, abyś ich pilnie przestrzegał, nie odstąpisz ani w prawo, ani w lewo od żadnego ze słów, które ja wam dziś nakazuję po to, aby pójść za innymi bogami i im służyć. Jest to bardzo radykalne słowo. Nie tylko chodzi o błogosławieństwo, chodzi o to też radykalne słowo ostrzeżenia, aby chodzić ścieżkami Bożymi, według myśli Bożej. I tu nie chodzi tylko o to, że będziesz idealny codziennie, bo nie będziesz idealny codziennie. No, życzę ci tego, bo w Jezusie jest to możliwe. Abraham nie był idealny, Jakub nie był idealny, a wiele z tych obietnic było widać w ich życiu. Tak samo i w naszym życiu będzie je widać. Musimy zrozumieć, że Bóg jest więcej niż tylko myśleniem o takich drobiazgowych, małostkowych sprawach w naszym życiu. Bóg ma dalekosiężne plany w naszym życiu. On ma dalekosiężne myśli. Słowo Boże mówi, ja wiem, jakie myśli mam o was, myśli o pokoju, aby natknąć was nadzieją, aby zgotować wam przyszłość, wam, waszym dzieciom. Zacznij myśleć myślą Bożą o swoim życiu. Przestań spodziewać się złego. Jeszcze raz to powtórzę. Przestań spodziewać się złego w swoim życiu. Kiedy cię diabeł straszy, przestań się spodziewać, że mu się uda. Zacznij chodzić według wiary Bożej i powiedzieć, nie uda się zło, uda się dobro. Wyjdę z tego obronną ręką. Wypowiedz to w swoim sercu, swoimi ustami, swoim sercem. Jeszcze jedną rzecz przeczytam o dziesięcinie, bo to mnie bardzo mocno dzisiaj dotknęło. Chcę to jeszcze raz przeczytać, przytoczyć, ponieważ to też podkreśla to, co dzisiaj mówię. Jest to 26 rozdział tej samej księgi 5 Mojżeszowej od 12 do 15. A gdy w trzecim roku dziesięcin zakończysz składanie wszelkich dziesięcin ze swoich plonów i oddasz, co się należy lewicie, obcemu przybyszowi, sierocie i wdowie, aby i oni spożywali w twoich bramach i zostali nasyceni, wtedy powiesz przed Panem Bogiem twoim, usunąłem z domu to, co święte, udzieliłem z tego także lewicie, obcemu przybyszowi, sierocie i wdowie, zgodnie ze wszystkimi twoimi przykazaniami, jakie mi dałeś. Czyli oni nazywali datki czy dziesięciny jako coś świętego. Nie przekroczyłem i nie zapomniałem żadnego z twoich przykazań. Nie jadłem z tego, gdy byłem w żałobie, nie usunąłem z tego nic, gdy byłem nieczysty, nie dałem z tego nic dla zmarłego. Usłuchałem głosu Pana Boga mego, postąpiłem we wszystkim zgodnie z tym, co mi nakazałeś. I 15 wers. Spójrz wtedy ze swego świętego przybytku z nieba i pobłogosław twój lud Izraela i tę ziemię, którą nam dałeś, jak przysiągłeś naszym ojcom, ziemię opływającą w mleko i miód. I to jest postawa wiary. To jest postawa wiary. Spójrz wtedy i pobłogosław. Oni mogli się oprzeć na uczynkach zakonu, dlatego że to było przymierze oparte na uczynkach zakonu. Uczyniłeś, otrzymujesz. Nie uczyniłeś, nie otrzymujesz. Tak wyglądało pierwsze przymierze. W Jezusie mamy troszkę inaczej, ale to nie jest tak całkiem, że to się zmieniło. Dlatego że w Jezusie te uczynki zakonu, one się wypełniły w Jezusie. Więc możemy powiedzieć, Boże, upamiętałem się całym sercem, wierzę w Twoją Ewangelię, wierzę w Twoje obietnice. Nawróciłem się z czego mogłem. Spójrz wtedy. Odpowiedz mi w moim życiu. Pobłogosław mnie w tych wszystkich dziedzinach, o których Słowo Boże mówi. Niech Twoje obietnice zaczęły się wypełniać w moim życiu. I wtedy możesz na podstawie swojej wiary, na podstawie ofiary Jezusa, możesz powiedzieć, dlatego przemawiam dzisiaj do mojego ciała, niech się czuje dobrze. Niech moje serce będzie pełne radości, wiary, relacji z Duchem Świętym. Przemawiam do sytuacji, do okoliczności, tak? Ogłaszam Boże Królestwo, ogłaszam Boże działanie, ogłaszam Boży pokój. Jeżeli masz jakiś konflikt z kimś z pracy, zacznij go błogosławić, ogłaszać Boży pokój nad tą osobą. Wierzcie mi, Bóg ma swoje ścieżki, dlatego że On chce nas pobłogosławić w wielu dziedzinach naszego życia. Pozwólmy Mu na to, nie przeszkadzajmy Mu w tym przez naszą niewiarę i przez nasze skoncentrowanie się na sprawach małych, a pozwólmy Mu na to, aby On w nas rozwinął wiarę i chodźmy według wiary, tak jak to robił Abraham czy Jakub. Pomodlimy się.